Rozmowy nocą.
Dzisiaj w rozmowach nocą porozmawiamy o nowym otwarciu. Skoro nowy rok właśnie się rozpoczął, to czas przeróżnych podsumowań, ale i otwarć, to może właśnie o tym, jak zrobić to mądrze, porozmawiam dzisiaj z Państwem, a moim i Państwa gościem jest Sara Katulska, psychoterapeuta, trener umiejętności społecznych, pedagog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bardzo się cieszę, że jest Pani z nami i że, mam nadzieję, wprowadzi taki spokój, który ja widzę na twarzy, że on jest. Myślę, że spokój na nowy rok to jest bardzo ważne przesłanie. Trzeba być chyba i otwartym, i spokojnym, żeby wprowadzać jakieś zmiany w swoje życie, czy nie?
Nie wiem, właściwie to tak, jak pan to mówi, to myślę sobie, że na twarzy może spokój, ale w środku to jest i spokój, i jakiś rodzaj pewnej nowości związanej z wizytą tutaj w studio, także...
Ale cieszę się bardzo, że pani się zgodziła. Myślę, że to jest takie nowe otwarcie i dla pani, ale też to, co pani będzie mówić do nas, to będzie inspirujące, mam nadzieję.
Również mam taką nadzieję.
Chciałbym zacząć od takiego sformułowania, które pani jest bliskie, a chcemy porozmawiać o takim trochę na początku nowego roku stawaniu się osobą. Carl Rogers w tym na pewno pomaga. I tam w takim pani przesłaniu przeczytałem kilka zdań. Będziemy nimi się jakby posługiwać dzisiaj podczas tego naszego dzisiejszego wieczoru. Jeżeli potrafię stworzyć relację, która charakteryzuje się autentycznością i przejrzystością, w której pozostaje w zgodzie ze swoimi uczuciami, ciepłą akceptacją i docenianiem drugiego człowieka, to w takiej relacji ów drugi człowiek zrozumie i doświadczy tych aspektów siebie, które wypierał, stanie się bardziej zintegrowany i zdolniejszy do efektywniejszego działania. Zależy nam wszystkim, żebyśmy byli efektywni, żebyśmy dobrze funkcjonowali w naszej codzienności, ze sobą samym, ale z innymi, w relacjach z innymi, z naszymi najbliższymi, z dziećmi, z pracodawcą, ale też z tymi, którymi współpracujemy i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, i co tu robić? Jak żyć? Bo to sobie gdzieś na początku nowego roku zawsze zadajemy to pytanie.
Jak żyć
mądrze?
To jakby tak podążać śladami wspomnianego Rogersa, no to przede wszystkim żyć w relacjach, tak? To rzeczywiście jest dla mnie taka największa wartość i to, co mówi Rogers, no to te trzy główne kroki na tej drodze w relacjach to jest właśnie autentyczność, empatia i akceptacja drugiej osoby.
Autentyczność, to zacznijmy od tego, bo to w zasadzie prosty schemat jest, prawda? Autentyczność, relacja, empatia.
Taki prosty, jak wszystkie rzeczy proste, niesłychanie również trudny.
No to autentyczność, co to znaczy być autentycznym, żeby to nam pomagało żyć?
Tak się i spodziewałam, i obawiałam tego pytania, bo to takie pytanie z cyklu, co to jest miłość, prawda, dla każdego.
A to może się też pojawić.
A może być również. To przecież dla każdego jest zupełnie co innego, prawda, co to znaczy być sobą, być autentycznym. Ale tak mówiąc o tym, co jakoś mnie zawodowo najbardziej zatrzymuje, czyli o takiej ścieżce też terapeutycznej, ale to oczywiście nie tylko w terapii ma miejsce, to taka autentyczność byłaby pewnym rodzajem zgodności ze sobą, czyli jak miałam jakąś taką krótką definicję podać, to że to, co mówię, to jak się zachowuję, jest zgodne z tym, co mam w sobie w środku, co przeżywam, czego doświadczam.
Nie? Wtedy jest prościej?
Wtedy jest prościej. Znaczy, z mojego doświadczenia wynika, że wtedy w relacjach jest prościej, bo jestem bardziej przejrzysta dla innych, nie? I bardziej też widzę, co się dzieje, inni widzą, co ze mną się dzieje, więc mogę łatwiej wyjść ku drugiej osobie.
Ta autentyczność jest o tyle ciekawa, że ona chyba jest widoczna też. Ja zacząłem od tego, że patrząc na pani twarz, jakby jest pani czytelna w tym, że jest pani osobą radosną. Oczywiście w środku może być też bunt, mogą być różne emocje, ale właśnie ta autentyczność, czy to też o to chodzi, żeby też po twarzy widzieć, czy po zachowaniu człowieka widzieć, czy on jest prawdziwy, czy on jest takim autentycznym w tym, co mówi, robi, jak się zachowuje.
Tak, w pewnym sensie tak. To znaczy byłoby to tak, oczywiście mam taką świadomość, że wszystko, co próbujemy nazwać słowami, jest daleko bardziej płaskie niż to, czym rzeczywiście autentyczność jest. Ale byłoby to najbliżej czegoś takiego jak spójność komunikatu, prawda? Czyli żeby można było zaufać temu, co mówię, żeby to było spójne z tym, co jest w środku, tak? I to się dzieje oczywiście nie tylko w tych relacjach, nie wiem, terapeutycznych, gabinetowych czy profesjonalnych, ale tak samo odbieramy to, każdy z nas, przypuszczam, ma takie doświadczenie, prawda? Że ktoś mówi coś do mnie, ja albo mam jakiś rodzaj niepokoju, którego być może nie umiem dobrze nazwać, ale wydaje mi się, że słyszę, co ktoś mówi, ale jednocześnie jakby to nie trafia. Mam jakiś rodzaj, jakby mój organizm mówił, że czegoś tu nie rozumiem, coś jest niejasne, prawda? I wtedy pojawia się jakiś rodzaj rozdźwięku, dysonansu w nas, to odczuwamy. Albo mamy właśnie to poczucie spójności, że tak, ktoś mówi, ja mogę temu zaufać, mogę temu wierzyć. Nie? Co świetnie widać u dzieci, dlatego że one tak bardzo dużo czerpią z tego niewerbalnego kanału. My już jako dorośli jesteśmy trochę przetrenowani w różnych, tak, werbalnych tekstach, więc trochę nam jest trudniej, to znaczy mamy większy rozdźwięk, jeśli coś słyszymy, kto mówi coś, a pokazuje swoim ciałem coś innego, to jesteśmy w większym kłopocie. Dzieci, jak im coś do nich mówimy, to bardziej reagują na to, co z ciała, prawda? Jak powiem dziecku, nie wolno tego robić, ale jednocześnie się śmieje, to ono nie weźmie tego poważnie. Przypuszczam, że wszyscy rodzice takie doświadczenie w swoich domach mają. Tak?
Ale to bardzo ciekawe, to co pani mówi w kontekście dzieci, bo mam wrażenie, że w kontekście dorosłych to jest dokładnie odwrotnie, że my potrafimy zagrać kogoś innego i możemy pokazać, że nam zależy, ale tak naprawdę nam nie zależy. Czy to też łatwo rozpoznać taką autentyczność albo brak tej autentyczności? Albo co zrobić, żeby rozpoznać, że w drugim człowieku, że tej autentyczności właśnie nie ma? Jak się bronić przed tym może też?
To znowu jakoś bardzo mi tutaj pasuje to, co mówił Rogers, czyli z jednej strony to, że rzeczywiście my się uczymy, w toku naszego życia są nam stawiane pewne warunki, czyli uczymy się, że coś w kontekście społecznym można lub nie można czegoś robić, prawda? Jak się wielu takich rzeczy nauczymy, no to trochę wchodzimy do innych z pewnym rodzajem maski. Oczywiście mówię to w bardzo dużym uproszczeniu, ale mamy pewne takie stereotypy różnych zachowań. Czasem trudno nam jest wybrać to autentyczne zachowanie, bo przecież szalenie trudno jest komuś powiedzieć, właśnie w tej chwili to jestem ogromnie wściekła na ciebie. W ogóle nie mam ochoty z tobą rozmawiać, prawda? A jak pan jeszcze pytał o to, jak to rozpoznać, to jest możliwe to rozpoznawanie i każdy z nas ma ku temu zasoby, a jednocześnie jak tak mocno nauczyliśmy się ufać tym werbalnym komunikatom, to może być dla nas znacznie trudniejsze niż właśnie dla tych spontanicznych dzieci, prawda? Ale rozpoznajemy to po takim rodzaju zaufania do swojego doświadczenia, o którym Karl też wielokrotnie mówił, że to doświadczenie, czyli to, co czuję i przeżywam w środku, jest godne zaufania, nie? To moje wrażenie. Co się we mnie dzieje, kiedy słyszę drugą osobę, jak tego doświadczam, czy temu ufam i czy nie, czy to jest po mojej stronie, czy po stronie tej osoby, rodzaj słuchania swojego wnętrza. Nie wiem, czy to jest jasne, jak to mówię, bo może to trochę taka
to pięknie,
wiedza. Tak?
To pięknie brzmi, znaczy myślę, że jeśli nawet jest trudne, bo aha, mam wrażenie, że my tak chcielibyśmy, żeby wszystko było proste. A nie wszystko musi być proste.
Jest rodzaj pewnej intuicji, nie? Przypomina mi się, jak pan o to zapytał, to przypomina mi się też pewna relacja z takich bardzo wczesnych szkolnych czasów z koleżanką z liceum, z którą miałam duży kłopot, to znaczy jakoś bardzo mi było trudno w jej towarzystwie i jak teraz na to patrzę z perspektywy czasu, to mam takie wrażenie, że ona podchodziła bardzo blisko i to we mnie budziło niepokój, prawda? Czyli to mówię o tym dlatego, że to był rodzaj takiego doświadczenia, którego ja nie rozumiałam intelektualnie, to znaczy nie było dla mnie jasne, czemu się tak dzieje, czemu coś we mnie jakoś jest niezadowolone z tego kontaktu, prawda? I chodzi o rodzaj pewnej takiej intuicji, którą my mamy w kontakcie z drugim człowiekiem. Może to będzie trochę bliższe.
Autentyczność to jest ten pierwszy etap, drugi to jest ta akceptacja. Też trudno o tej akceptacji rozmawiać, no bo często spotykamy się właśnie z brakiem akceptacji. Na czym tak naprawdę powinna ta akceptacja polegać, żebyśmy sami czuli się dobrze, ale też inni w naszym towarzystwie czuli się dobrze?
Jak myślę sobie o akceptacji, to myślę sobie przede wszystkim o tym, że ona może jest taka trudna, bo czasem nam się myli z takim całkowitym akceptowaniem wszystkich swoich zachowań, z przeżywaniem tylko przyjemnych uczuć do siebie czy do drugiej osoby. Akceptacja byłaby czymś nieco innym, nieco szerszym, nieco piękniejszym, powiedziałabym, bo pozwalałaby na przeżywanie wszystkich uczuć, jakie mamy w sobie.
I tych pozytywnych,
tak,
i negatywnych.
Tak, i tych negatywnych, czy przyjemnych, nieprzyjemnych. Wolę tak mówić, bo to nie ma takiej konotacji dobre, złe, ale oczywiście chodzi nam o to samo. Więc można byłoby przeżywać w tej akceptacji wszystko, a jednocześnie jakoś cenić wartość i godność drugiej osoby, nie? Czyli niekoniecznie muszę wszystko w tobie lubić, ale ciebie jako człowieka przyjmuję i akceptuję. Może to brzmi tak troszeczkę patetycznie, ale jednak z mojego doświadczenia to jest możliwe i to jest rzeczywiście piękna rzeczywistość.
Ale właśnie, bo to nie jest do końca tak, że chcę zaakceptować ciebie, to znaczy chcę troszeczkę być może nawet zmienić ciebie, poprawić ciebie, bo na przykład w jakiejś części ciebie nie akceptuję, tych poziomów związanych z akceptacją jest pewnie bardzo dużo.
No jasne, to tak myślę sobie o tym, że jak chcę kogoś poprawić, no to z tej perspektywy Rogersa to już chcę, żeby był jakiś inny, czyli daję, nawet jeśli to nie jest powiedziany komunikat, prawda, to daję pewnego rodzaju przekaz, że taki jak jesteś, to nie do końca mi się podobasz, jesteś nie do końca w porządku, nie do końca okej. Jeśli cię przyjmuję z tym zachowaniem, które masz, które być może jest dla mnie trudne i mogę ci nawet powiedzieć, jak fatalnie na nie reaguję, co ono we mnie sprawia, ale ciebie jako osobę akceptuję i nie skreślam z tego powodu, to jest zupełnie inny poziom relacji czy komunikacji. Nie?
Czy akceptacja i szacunek to jest to samo? Gdzieś wymiennie można używać tych sformułowań?
Pewnie to kwestia semantyki, jak co nazywamy. Mi bardziej pasuje słowo akceptacja, bo ono ma jakiś taki, jakąś taką nośność. Nie wiem nawet, jak to określić, ale słowa szacunek
szerszą?
Kojarzy mi się trochę z takim respektem, z czymś, z mniejszym poziomem równości, ale to jest tylko moje skojarzenie. Myślę, że jeśli dla kogoś to jest tożsame, to po prostu jest, prawda? To tylko słowa, których używam, a to jaka treść, czy jakie znaczenie one niosą, to jest też zupełnie inna sprawa. Więc mi jest na pewno bliższe słowo akceptacja. Może z miłości do Rogersa po prostu.
I ono jest być może trochę szersze nawet.
Aha.
Bo tak jak słucham tego, co pani mówi o tej akceptacji i tak przyglądam się sobie samemu, ale też otoczeniu, w którym funkcjonuję, swoim bliskim, którzy gdzieś korespondują w tej mojej przestrzeni życia, to z tą akceptacją wcale nie jest tak łatwo.
To prawda, a jednocześnie znów przychodzi mi taki przykład jak z dziećmi, prawda? Jak mamy swoje dzieci i kochamy je niezmiernie i czasem jakieś zachowanie doprowadza nas do szału, myślę, że nie muszą Państwo długo szukać w pamięci, żeby znaleźć takie przykłady, prawda? I jednocześnie mamy ochotę naprawdę powiedzieć coś bardzo nieprzyjemnego temu naszemu dziecku, ale to wcale nie zmienia tego, że je kochamy, prawda? Na takim znacznie głębszym poziomie niż to zachowanie. I to dla mnie akceptacja jest czymś takim, co nie znaczy, że jest czymś łatwym, prawda?
Akceptacja, no to kolejny bardzo ciekawy, na razie tylko tak trochę dotykamy tej rzeczywistości, tych trzech jakby poziomów, filarów tej myśli Rogersa, bo na deser, jak to pani napisała też w swoim takim opisie tej rzeczywistości, zostawia pani empatię. No i to znowuż jest ogromna przestrzeń do dyskusji. Nie wszyscy się może zgadzają z tą rzeczywistością, czy ta empatia to jest coś ważnego, żebyśmy wprowadzając ją w swoje życie, zmienili troszeczkę swoje życie, nie mówiąc tylko o tym, że na początku roku chcemy coś poprawić.
Nie wyobrażam sobie, żeby nie zgadzać się z potrzebą empatii, ale być może to tylko mi taki obcy świat. Ale jak pan to mówi w kontekście nowego roku, to tak sobie pomyślałam, że na nowy rok często stawiamy sobie różne, nie wiem, życzenia, tak, cele i to, do czego ja często zachęcam osoby, z którymi się spotykam w różnych kontekstach mojej pracy z ludźmi, to żeby tą empatię w pierwszej kolejności zastosować do siebie, prawda? Bo dla siebie potrafimy być najsurowszymi krytykami. A więc oznaczałoby to jakieś takie umiejętność towarzyszenia sobie w różnych rzeczach, czy też one są łatwe, czy też są trudne w moim życiu. I od razu tak jakoś przychodzi mi do głowy, że często empatię rozumiemy tak dość prosto, jako takie proste współczucie, klepanie po plecach czy głaskanie po głowie i wszystko będzie dobrze. Empatia jest czymś znacznie większym i znacznie też znów myślę, że piękniejszym. Przynajmniej ta humanistyczna empatia, która mówi, że chcemy wejść w świat czy swój, czy też drugiej osoby i zobaczyć go i przeżywać choć przez chwilę jej oczyma. Jakoś próbując się w to podłączyć i móc w tym towarzyszyć właśnie z tego poziomu doświadczenia tego drugiego.
Tak wsłuchując się, zastanawiam się, jak zacząć tą zmianę. Czy wystarczy tylko powiedzieć tak, od dzisiaj będę szukał czegoś nowego, czy może najpierw zweryfikować to, co dobrego udało się zrobić w starym roku, co nowego mnie czeka w przyszłym, w kolejnych latach. Od czego zacząć, bo to też jest ważne, żeby jakieś nie tylko mówić, że postanawiam się zmienić, tylko autentycznie się zmieniać.
Bardzo mi się podoba to to pytanie, więc może wobec tego dwa wyzwania dla naszych słuchaczy i dla wszystkich, którzy będą chcieli je podjąć. Oczywiście każda zmiana wymaga czasu, prawda? Jeśli mamy pewne nawyki nietowarzyszenia sobie, niebycia dla siebie czy dla innych akceptującym, autentycznym, życzliwym, no to potrzeba czasu, aby to zmienić. Więc po pierwsze, żeby móc w ogóle być do siebie autentycznym, czy przepraszam, empatycznym, to potrzebujemy trochę wiedzieć, co przeżywamy, prawda? Nie da się towarzyszyć swoim przeżyciom, jeśli w ogóle nie wiem, co się ze mną dzieje. Więc pierwsze wyzwanie jest takie, żeby choć raz na dzień, nie wiem, czasem niektórzy mają przypomnienia w telefonach, czy coś tam brzęczy, prawda, w różnych urządzeniach, więc żeby wykorzystać jakiś taki prosty sygnał do sprawdzania, czy do zatrzymywania się przez chwilę na tym, co się w ogóle ze mną dzieje, jak ja się mam teraz. Jak nauczę się to rozpoznawać, to będę mieć szansę w tym towarzyszyć. A ponieważ to niezwykle trudne robić to dla samego siebie, bo często te różne nasze obszary krytyki, takiego samoniezadowolenia nam to utrudniają, to ja często proszę różne osoby o to, żeby wyobraziły sobie jakąś postać. To może być postać prawdziwa, bądź może być to postać taka wyobrażona, bądź ktoś z mojej przeszłości czy teraźniejszości, kto jest dla mnie taką bardzo pozytywną, życzliwą postacią. Trochę taki przyjaciel i w różnych momentach, kiedy przeżywam różne trudności, ale może też i radości, bo przecież możemy być i towarzyszyć sobie empatycznie również przy pozytywnych wydarzeniach w naszym życiu, to żebyśmy sobie taką osobę wyobrazili i w różnych momentach trochę sobie o niej przypominali w naszej wyobraźni i sprawdzali, co ona by nam powiedziała, jakby mogła nam towarzyszyć i udzielić wsparcia w różnych trudnych naszych sprawach. To pozwala trochę obejść tą naszą samokrytykę, więc do tego zapraszam i zachęcam.
W ogóle wspomniała Pani o takim modelu pewnych zadań, które sobie stawiamy. Czy taki model, że wieczorem na przykład sobie próbujemy jakoś podsumować dzień i otworzyć się na nowy, czy to jest dobry pomysł? W ogóle zrobić taki remanent troszeczkę każdego dnia tak naprawdę, a otworzyć się na coś nowego. Myślę, że dzisiaj brakuje nam takich pozytywnych jakichś emocji, energii. Świat dookoła szaleje, pędzi, proponuje różne rozwiązania, nie mówiąc już o dramacie za wschodnią granicą i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się nakłada, nawarstwia. Jak sobie z tym radzić też?
Jak myślę sobie o stawianiu zadań, to zawsze w tym jest takie ryzyko, że coś potraktujemy rzeczywiście bardzo zadaniowo i będziemy trochę przemocowo siebie sadzać na przykład wieczorem i robić przegląd pozytywnych wydarzeń z dnia, prawda?
I to nie jest dobry pomysł.
I to nie jest dobry pomysł, czyli jak podobno ulubioną odpowiedzią na każde pytanie humanistów i bardzo mocno tego doświadczam, jest odpowiedź, to zależy. Ale oczywiście warto mieć chwilę zatrzymania w swoim życiu, warto pielęgnować wdzięczność, ona jest najzdrowszym uczuciem, jakie mamy, tak, do dyspozycji, więc warto dbać o to, żebyśmy mieli chwilę zatrzymania z sobą samych, z innymi, prawda, bo to co Rogers mówi, a od niego dzisiaj wyszliśmy, mówi o relacjach, mówi, że pozytywne zmiany w naszym życiu dzieją się w relacjach w ogóle, to nie jest zastrzeżone dla terapii, tak, jeśli my potrafimy stworzyć z innymi relację pełną wsparcia, tak, empatyczną, autentyczną, pełną akceptacji, to musi nas w jakiś sposób zmienić, jesteśmy społecznymi ludźmi, więc oczywiście warto to robić, warto zatrzymywać się nad swoimi emocjami, warto zatrzymywać się nad swoimi przeżyciami, warto pielęgnować tą ideę wdzięczności, czyli zastanawiać się, co dobrego mnie dzisiaj spotkało. Ja miałam takie marzenie w swoim życiu, żeby zrobić warsztat o wdzięczności, ponieważ trochę się zajmuję szkoleniami i warsztatami, ale oczywiście rzadko kto taką tematykę zamawia. Natomiast kiedyś udało mi się przemycić na spotkaniu dla singli i miałam wtedy okazję trochę potestować, ponieważ lubię być rzeczywiście autentyczna przed ludźmi, więc kiedy się przygotowuję do jakiegoś warsztatu, to staram się też tą rzeczywistość przeżywać i rzeczywiście zrobiłam taki eksperyment, że przez tydzień czasu robiłam sobie taki trochę rachunek sumienia z wdzięczności i to ma niezwykle takie pozytywne skutki, tak pomaga nam pielęgnować uczucie, które jest czymś absolutnie takim bardzo ludzkim i niesamowitym, które nam pozwala widzieć dobro w różnych małych rzeczach, które nas spotykają, nawet jeśli w naszym życiu się dzieje coś trudnego, prawda?
Tak sobie myślę, że to jest trochę taki apel, żebyście Państwo zwrócili uwagę na tą rzeczywistość wdzięczności, o której Pani Sara opowiada, Bo to jest zastanawiające, że nie pielęgnujemy tego w sobie, a może warto właśnie na ten nowy rok zrobić sobie nie tyle rachunek, co otworzyć się na tą przestrzeń, którą pani nazwała wdzięcznością, bo przecież to tylko może wprowadzać coś dobrego w nasze życie.
Jasne. Wspomniał pan o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, nie? I co jest też dla nas dramatem w nieco inny sposób, ale dla mnie osobiście jest to dramatem, ta wojna. I jednocześnie przypominam sobie te pierwsze momenty, kiedy jakoś we mnie było bardzo dużo lęku na ten temat, kiedy to wszystko się zaczęło. Tak, teraz jest go równie dużo, ale w pewnym sensie trochę przyzwyczajamy się, prawda, do takich trudnych sytuacji, bo inaczej nie dałoby się w ogóle żyć. A jednocześnie pamiętam takie momenty, a szczególnie jeden taki moment, kiedy na mojej klatce schodowej, zjeżdżając windą na lustrze, zobaczyłam taką naklejkę. Trochę tak w czasach pandemii, że jesteśmy gotowi zrobić wszystkim sąsiadom zakupy, czy jeżeli czegoś państwo potrzebują, to proszę się zgłosić do tego i do tego mieszkania. I pamiętam, jak bardzo wiele to we mnie takiego wzruszenia wywołało, że na tym świecie są jeszcze dobrzy ludzie i to jest dla mnie taka nadzieja, tak jak myślę, że Rogers też to tak widział, że tak cała w ogóle psychologia humanistyczna, że w człowieku jest coś dobrego i szukanie tego dobrego jest dla nas nadzieją też na te wszystkie trudne sytuacje, no bo innej niż swoje własne dobro nie mamy tak naprawdę.
Pani Saro, to zakończmy to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję z panią się jeszcze spotkać. Nie raz, ale zakończmy może jakimś przesłaniem, które Carl Rogers zostawił. Może z tego przesłania o stawaniu się osobą, bo to myślę, że bardzo ciekawe i takie otwierające nas na coś nowego może. Tych słów pewnie bardzo wiele gdzieś w jego przestrzeni się pojawia, ale mnie zaintrygowało te pierwsze zdania, które wypowiedzieliśmy dzisiaj na początku. Pani o tej wdzięczności też powiedziała, też myślę, że niech to zostanie jako zadanie takie do wykonania trochę na ten nowy rok.
Przyznam, że jestem trochę zaskoczona i tak chodzą mi po głowie wszystkie myśli Rogersa i właściwie w ogóle nie wiem, którą
jak
wybrać.
Jak wybrać tę jedną najważniejszą, prawda? Bardzo
tak.
Trudno.
To bardzo trudne zadanie, chyba bardzo, najtrudniejsze dzisiaj.
Bardzo trudne, ale to może zostawmy to zadanie dla państwa, a nie, że my odkryjemy od razu tutaj wszystko i opowiemy wszystko i pani Sara również.
Ale pomyślałam sobie, że mogę się z państwem podzielić czymś, co ostatnio w ramach personalizacji wzięłam sobie jako haft na moim nowym plecaku i postanowiłam tam umieścić takie hasło być sobą. I wiem, że dla każdego z nas to pewnie oznacza coś kompletnie innego, ale może niech to będzie takim momentem zatrzymania się i refleksji, co to dla mnie znaczy być sobą.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dobrego i wieczoru państwu życzymy wraz z panią Sarą Katulską, ale też całego roku, który przed nami. Parę dobrych chwil jest do tego, żeby coś zrobić w swoim życiu dobrego. Do tego zachęcała pani Sara Katulska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Rozmowy nocą.